Dzień dobry. Pełną, opatrzoną ilustracjami wersję tego nagrania można zobaczyć na kanale Sztuka Subiektywnie w serwisie YouTube. Cichy bohater dotychczasowych moich opowieści. Książka. To jej będzie poświęcony ten odcinek. Związane z nią konteksty występujące w sztukach pięknych wydają się oczywiste. Dla mnie książka nadal jest najważniejszym źródłem. Z książek pochodzi większość informacji w cyklu Motywy w sztuce. Książka pochodzi od słowa księga, jest jego zdrobnieniem. W tradycji kultury księga symbolizuje świat. Jako liber mundi gromadzi wszystkie tajemnice poznania. Nic zatem dziwnego, że jest głównym atrybutem personifikacji mądrości. W dobie późnego renesansu powstało wyjątkowe, ośmiokątne malowidło, którego autorem jest Tycjan. Związany z Wenecją artysta stworzył personifikację mądrości przeznaczoną do dekoracji Biblioteki Sansovino. Obecnie malowidło znajduje się w Bibliotece Marsiana w Wenecji. Tycjan, znany ze spektakularnych, alegorycznych, narracyjnych malowideł, kojarzony także ze względu na dobór modelek, które zazwyczaj miały rudawy odcień włosów, skomponował przedstawienie, na którym widzimy kobietę spoczywającą na obłoku. Tytułowa mądrość skupiona jest na czynności czytania. Pilnie studiuje tekst zamieszczony w książce podtrzymywanej przez putto. Lewą dłonią podpiera fantazyjnie ułożony zwój. Wyobrażona w niebiańskiej przestrzeni mądrość nie dotyka ziemi. Charakteryzujące ją dwa przedmioty to najbardziej powszechne dwie formy, które kojarzą nam się ze słowem pisanym i pojęciem książki. Pierwsze tworzące zapis znaki liternicze powstały już w starożytności. Ryto je w kamieniu, glinie, na drewnianych tabliczkach. Z biegiem czasu upowszechniło się stosowanie rośliny zwanej papirusem do wykonywania kart łączonych w długie zwoje. W starożytnym Egipcie papirusowe taśmy nawijano na drewniane lub kościane wałki. Pismem i malowidłami pokrywano zewnętrzną stronę papirusa. Zachowały się także nieliczne przykłady zdobień po obu stronach. Do przechowywania szczególnie ważnych tekstów stosowano specjalne skrzynki. Otulano rolki tkaniną. Wszystko po to, żeby zabezpieczyć szczególnie ważne i cenne dokumenty. Zapisany pismem hieroglificznym i pokryty malowidłami fragment papirusa to tak zwana Księga Umarłych, pochodząca z XIII wieku przed naszą erą z okresu Nowego Państwa. Jest dokumentem autorstwa Hunefera, skryby. Przy użyciu pędzelka i ostro zakończonych czcin egipski pisarz zanotował rytuał pochówkowy. Pasowym zapisom tekstu towarzyszą ilustracje przedstawiające opłakujących zmarłego żałobników. Zgodnie z obowiązującym egipskim kanonem, autor papirusa posłużył się przedstawieniami postaci z profilu. Widzimy także charakterystyczne egipskie oko pokazane na wprost. W dobie średniowiecza księgi pisano i zdobiono ręcznie. Każdą z nich pieczołowicie opracowywano. W przyklasztornych skryptoriach poświęcano długie godziny na opracowywanie iluminacji, kart, kodeksów i ksiąg. Jednym z najważniejszych zabytków irlandzkiego chrześcijaństwa jest Księga Skells. Jest ona jednym z najpiękniejszych iluminowanych manuskryptów zachowanych do naszych czasów. Najsłynniejszą stroną Ewangeliarza jest ta zawierająca przedstawienia liter Xi i Ro, które są odwołaniem do monogramu Chrystusa i otwierają Ewangelię świętego Mateusza. Wybitne, misterne zdobienie w opracowaniu inicjału wskazuje na stylistyczną więź z tradycją celtycką. Ornamentalne zdobienia nawiązują do plecionek i motywów roślinnych. Twórcy książek dbali nie tylko o pięknie napisane i ilustrowane strony, ale także o okładki. W średniowieczu i renesansie zarówno te pisane ręcznie, jak i już po wynalezieniu przez Gutenberga ruchomej czcionki drukowane zabezpieczano najczęściej wkładając je pomiędzy drewniane okładziny. Stąd pochodzi powiedzenie o czytaniu od deski do deski. Drewniane oprawy najczęściej powlekano skórą, na której tłoczono napisy i ornamenty. Czasami metodą jubilerską umieszczano dodatkowe dekoracje wykonane z masy perłowej czy kamienia. XVI-wiecznym zabytkiem introligatorskim jest wydanie wybitnego dzieła autorstwa Mikołaja Kopernika, zawierającego wykład teorii heliocentrycznej, zatytułowanego O obrotach sfer niebieskich. Na krawędziach skórzanej oprawy widoczne są ślady po srebrnych okuciach i zameczkach. W opracowaniu poświęconym symbolice chrześcijańskiej siostra Dorotea Fostner omawia koncepcję Księgi Życia. Jest ona odniesieniem do pojęcia wybrania i wykładnią prowadzącą do osiągnięcia życia wiecznego. Wielokrotnie w Piśmie Świętym Bóg pojawia się jako pierwszy pisarz. Jest dawcą prawa i kreatorem ludzkich losów. Artystyczną realizacją tej idei jest typ ikonograficzny nazywany Pantokrator. Oznacza wszechwładcę, dawcę prawa. Jednym z przykładów realizacji tego tematu jest Chrystus umieszczony w apsydzie katedry Cefalù na Sycylii. Przedstawiony w ujęciu do pasa Chrystus został umieszczony na złotym niebiańskim królewskim tle. Wokół jego głowy widać aureole, a w niej zaznaczony wpisany krzyż, znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Nawiązująca do tradycji Kościoła Wschodniego podniesiona prawa dłoń wskazuje na obecność Trójcy Świętej albo też ideę monogramu Chrystusa. W lewej ręce widzimy księgę, czyli Biblię, otwartą na stronach Ewangelii według świętego Jana. Tekst mówi o wydawaniu sprawiedliwych wyroków. Jezus zatem naucza nas, jak mamy przestrzegać prawa. Rola Chrystusa jako strażnika prawa i realizatora boskich zamysłów pojawia się także w dziele Cimabuego, artysty tworzącego na styku średniowiecza i renesansu. Na wielkiej drewnianej tablicy artysta umieścił tronującą Marię z małym Jezusem na kolanach w otoczeniu aniołów. W kontekście ksiąg warto zwrócić uwagę na detal. Dzieciątko trzyma w swojej lewej dłoni niewielki zwój. To także symboliczne przedstawienie Pisma Świętego i wykładnia prawa, według której dokonuje się zbawienie. Nawiązująca do tradycji Kościoła Wschodniego forma zwoju ma też swoje drugie odniesienie. Dotyczy ono filakterii, czyli zwitków Pisma Świętego noszonych przez wiernych dla ochrony przed chorobami, złymi mocami, wszelkimi nieszczęściami świata. Wyobrażenia książki w sztuce to przede wszystkim jej połączenie z czynnością czytania. W historii sztuki najczęściej z książką przedstawiono postacie męskie. Są jednak wyjątki. Niderlandzki malarz XV wieku Rogier van der Weyden poświęcił fragment nieistniejącego już całości wielkiego ołtarza postaci Marii Magdaleny, pochylonej nad książką. Maria z Betanii, siostra Marty i Łazarza, zgodnie z relacją Nowego Testamentu, słuchała słów Chrystusa, stając się jedną z jego uczennic. Van der Weyden namalował ją w anturażu renesansowym. Artysta pieczołowicie oddał realia swojej epoki. Widzimy renesansowe stroje i sprzęty. Warto zwrócić także uwagę na trzymaną przez Marię Magdalenę Biblię. Zaopatrzona jest ona w tuwalnię, czyli szeroki pas delikatnej i cienkiej tkaniny, która jest podkreśleniem szacunku wobec świętej księgi. Pismo Święte, jak i modlitewniki, małe książeczki, były wyrazem pobożności, stanowiły niezbywalny atrybut osób moralnych, kierujących się zasadami. Skupiona i poważna modelka renesansowego malarza Aniola Bronzino trzyma książeczkę do nabożeństwa, a może ma w swoich dłoniach niewielki tomik poezji. Artysta posłużył się tym rekwizytem, żeby pokazać piękno ułożenia kobiecej dłoni. Słynnym dziełem zawierającym motyw księgi jest obraz XVII-wieczny, przypisywany wcześniej Rembrandtowi, obecnie atrybuowany Geritowi Du. Według tradycji i przekazów przedstawia on matkę Rembrandta, pochyloną nad Pismem Świętym, a dokładnie Ewangelią według świętego Łukasza. Cicha i spokojna starsza kobieta pochylona jest nad lekturą. Artysta szczegółowo pokazał strony księgi, zdobiące ją ilustracje. Pieczołowicie odwzorował bogactwo stroju, mięsistość tkaniny i futra. Czytanie świętych tekstów świadczy o pobożności kobiety, łączy ją z postacią świętej Anny. Równocześnie też jest dowodem na rozpowszechnioną, szczególną umiejętność, którą posiadało w XVII wieku coraz więcej osób, także kobiet, umiejętność czytania. Była ona niezbędna w środowisku protestanckim, kładącym duży nacisk na walory wychowawcze Pisma Świętego, jak i potrzebę stałego analizowania treści. Mistrzowski obraz pędzla Gritta Dou nawiązuje do tradycji włoskiej. Prawdopodobnie jest dalekim echem dzieła Rafaela. Spod jego pędzla wyszedł słynny portret Baltazara Castiglione. W obu dziełach widoczne jest zamiłowanie do odwzorowania struktur, faktur, znakomitych przejść między tonacją ciepłą i tonacją zimną. Postać wydaje się niemalże żywa. Widzimy starzejącą się dłoń i zapadniętą, poraną zmarszczkami twarz. Trzymaną przez starszą kobietę księgę możemy czytać zatem jako zapis jej losu, odniesienie do sensu zawartego w przemijającym życiu. Niektórzy badacze wskazują, że jest to swego rodzaju moralitet, polegający na kontraście pomiędzy tekstem mówiącym o skromności, a zbytkowym strojem starszej kobiety. Księga ma zatem naprowadzić na właściwą drogę. Głód wiedzy, chęć poznania to główne tematy obrazu Edwarda Johna Menty. Ten XIX-wieczny szwajcarski malarz głównie znany jest z przedstawień pejzażowych. Tym razem jednak zaglądamy do wnętrza wielkiej biblioteki, pracowni uczonego. Uginające się pod wielkimi tomami półki, wypchane zwierzęta, ludzka czaszka to atrybuty świata nauki. W tej przestrzeni zaskoczyliśmy służącą. Młoda dziewczyna zamiast ścierać kurz zatopiona jest w lekturze. Odkryła fascynujący, rozległy świat poznania. Prozaiczna czynność sprzątania przegrała z wiedzą. W ten sposób malarz odkrywa szerokie horyzonty przed kobietami XIX wieku, wchodzącymi coraz śmielej do świata mężczyzn. Fascynująca stara księga jako przedmiot zachwyca swoim kształtem, kolorem i formą. Może być przedmiotem, który stanowi element martwej natury. Zbiór opasłych tomów, pięknie wydanych, historycznych, na swoim obrazie przedstawiła Zofia Stankiewicz, polska graficzka i malarka, wywodząca się z pracowni rysunku profesora Wojciecha Gersona. Studiowała jakiś czas w Paryżu, a następnie w pracowniach Konrada Krzyżanowskiego i Kazimierza Stabrowskiego. Namalowana w 1923 roku kompozycja nawiązuje do nurtu postimpresjonistycznego, jak i nurtu symbolizmu, który był bliski artystce. Zauważona i otoczona czułością książka pojawia się w twórczości Jacka Andrzeja Kozłowskiego, rzeźbiarza i pedagoga. Absolwent Szkoły Kenara i Poznańskiej Akademii z pracowni profesora Twarowskiego pracuje w różnych warsztatach i mediach artystycznych. Jednym z nich jest kamień. Wykonana z dropiatego, lekko czerwonego granitu postać czule przytula do policzka wielką księgę. Odnajdujemy tu paralele pojęć. Tak jak istnieje słuch muzyczny, tak istnieje słuch literacki, słuch słowa. Książka wydaje się zespolona z postacią. Sumaryczna forma bryły wynika z założenia artystycznego twórcy, jak i samego materiału, którym była kostka bruku, pochodząca ze starych warszawskich ulic. W rzeźbie Kozłowskiego odnajdujemy zespolenie z ideą książki. Staje się ona niejako częścią ludzkiego ciała, najbliższym intymnym przyjacielem. W rzeźbie autorstwa George'a Seagala w zasadzie jej nie ma. Może być, ale nie musi, elementem instalacji zatytułowanej Kobieta czytająca. W typowy dla swojej twórczości sposób Seagal wykorzystał odlew postaci ludzkiej, zabarwił na kolor niebieski i usadził na prawdziwym krześle przy prawdziwym stoliku. Wspierając głowę na dłoni, kobieta wpatruje się w blat, na którym może pojawić się lektura. W ten sposób artysta zachęcał widza do własnej inwencji, do dodania rzeźbie własnej interpretacji. Monochromatyczny odlew gipsowy nawiązuje do idei pop-artu. Oczywistość i powszechność sytuacji równocześnie poprzez umieszczenie jej w zaaranżowanej i wyabstrahowanej przestrzeni tworzy nastrój refleksyjny. Postać unieruchomiona staje się elementem mebla. Jest zarazem obecnością i jej brakiem. W twórczości rosyjskiego artysty Dmitrija Pligowa książka jest głównym motywem. Dysydent czasów Związku Radzieckiego, zamknięty przez pewien czas swojego życia w szpitalu psychiatrycznym, artysta tworzył cykle nazywane trumnami. Należały do nich tak zwane zakryte knigi. Artysta zapisywał na maszynie swoje wiersze na kartkach formatu A4. Następnie spinał je ze sobą długimi metalowymi szyfkami w taki sposób, żeby zamknąć je ze wszystkich stron i nie można ich było przeczytać. Działanie Pligowa pozbawiało książkę jej głównego sensu, czyli przekazu treści. Równocześnie sytuowało tę treść zupełnie w innym kontekście – restrykcji, tajemnicy, prywatności i niedostępności. Działanie miało także znamiona autocenzury. Konceptualne zastosowanie książki znajdziemy w działaniach polskiego duetu artystycznego Kwie Kulik, który tworzyli Zofia Kulik i Przemysław Kwiek. W latach 70. XX wieku stworzyli oni cały szereg działań artystycznych w szarej rzeczywistości socjalistycznej, włączając do nich swojego małego syna Dobromierza. Dziecko stało się zatem przedmiotem, jak i podmiotem twórczości Kwie Kulik. Fotograficzna dokumentacja działań z Dobromierzem zawiera m.in. zdjęcie, na którym widzimy ułożone na ciemnym tle niemowlę otoczone tetrowymi pieluchami, na których ułożone są istotne dla autorów książki z zakresu filozofii, szeroko pojętej humanistyki i rozważań artystycznych. Wśród nich znajduje się także pierwszy artystyczny zin, nieprofesjonalne, niskonakładowe pismo, czyli notatnik robotnika sztuki. Powszedniejąca i coraz szybciej produkowana współczesna książka zasypuje świat. Nadmiar i chaos informacji powoduje, że przestajemy zwracać uwagę na jej treść, a coraz częściej w dziele artystycznym traktujemy książkę jako tworzywo twórcze, materiał. Brytyjski artysta Jonathan Callan z książek tworzy obiekty artystyczne skonstruowane z odpadów przeznaczonych na makulaturę. Jego rzeźby mają charakter recyklingowy. Za pomocą śrub Callan łączy książki, nadając im nowe formy, bawi się płynnością i elastycznością wywijanych w różne strony woluminów. Zespolone ze sobą książki przypominają geody agatowe. Rzeźbiarz komponuje je pod względem koloru, jak i dynamiki form. U hiszpańskiej artystki Alicji Martin połączone ze sobą książki tworzą konstrukcje w makroskali. Wylewają się z przestrzeni budynków, z okien, z drzwi. Papierowe konstrukcje przywołują na myśl gwałtowne kaskady wody wylewające się z wielkich burzowców lub rurociągów i zapowiadające potop. Według Martin biblioteki pękają w szwach. Masy książek wypluwane są z ich okien. Czasem książki traktowane są jak pasożyty, przyczepiają się do budynku, rozsadzając architekturę. Jak daleko w tym myśleniu od intymności i książki, która była czymś szczególnym, która była czymś szlachetnym, drogim i pożądanym, a stała się tylko lawiną nic nieznaczącej ludzkiej myśli.